Cześć! Z tej strony Dorota Traczyk-Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu To Tylko Dieta. I bardzo się cieszę, ponieważ w końcu postanowiłam nagrać drugą część tego odcinka, który traktuje o pułapkach podczas wychodzenia z zaburzeń odżywiania. I przygotowując się do tego odcinka, poprosiłam także Was na Instagramie o to, abyście podzielili się swoimi doświadczeniami. W związku z czym dzisiejszy odcinek będzie bazował zarówno na tym, co mi przyszło na myśl, o czym ja sobie przypomniałam, jak i na podstawie tego, o czym Wy przypomnieliście mnie. Także bardzo, 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 bardzo się cieszę. No i co? I przejrzałam sobie też, przesłuchałam ten pierwszy odcinek, który był właśnie w tym temacie nagrany. Tam mówiłam o kwestii głodu, o kwestii głodu ekstremalnego, mylenia tego z objadaniem, o uczuciu zmęczenia, o tych wątpliwościach, czy ja nie jem przypadkiem za dużo, o tym, że skoro już włączyłam jakieś tam produkty, to już w sumie nie muszę. Rozwijałam tą kwestię tego, który głos przede wszystkim słuchamy i któremu nadajemy energię, czyli czy głos zaburzeń, czy nie. Bo wydaje mi się, że poza tym, że głos zaburzeń odżywiania może być taki podstępny dosyć, no to mimo wszystko my też mamy świadomość tego, zadając sobie pytanie, czy to jest szczere, czy przypadkiem nie staram się właśnie teraz troszeczkę jednak iść tym torem zaburzonych myśli. Myślę, że osoby, które tego doświadczają, wiedzą, o co chodzi. No i co? I myślę, że możemy przejść do tego odcinka. Ja tutaj zaplanowałam sobie dosyć dużo tych punktów i te punkty to przede wszystkim będą takie konkrety. Postaram się część rozwinąć. Myślę, że tego materiału, tych punktów jest tak dużo, że nie będę rozwijać każdego elementu. Natomiast myślę, że mogą być to podwaliny do nagrywania kolejnych odcinków w niedalekiej przyszłości. I jednocześnie pragnę poinformować wszystkich słuchających, że dzisiaj przy nagrywaniu tego odcinka towarzyszy mi Jasiu, który jest ze mną, także jeżeli będziecie słyszeć jakieś dźwięki śpiącego dzidziusia, to właśnie jest on. I też od razu powiem, że obiecałam na Instagramie nagranie odcinka dotyczącego przebiegu ciąży. Nie tylko mojej, ale w ogóle obserwacji takich, które myślę, że mogą być wartościowe pod kątem właśnie psychodietetycznego podejścia do ciąży. Może też właśnie w kwestii zaburzeń odżywiania. Także będę o tym nagrywać inny odcinek. No a teraz przejdźmy sobie do właśnie pułapek podczas wychodzenia z zaburzeń odżywiania do części drugiej. No to lecimy z pierwszym. Pierwszym punktem, który zapisałam, jest podstępem nierobienie sobie wyzwań, czyli takie rozleniwianie się w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania. To jest troszeczkę powtórka tego, o czym już mówiłam, ale myślę, że warto jest to powtórzyć i nigdy chyba nie będzie to powtarzane zbyt często, ponieważ jest to po prostu dość powszechnie obserwowane, przeze mnie przynajmniej, czyli robimy sobie wyzwania, no i później tak trochę się rozleniwiamy, czyli było jakoś tam kilka wyzwań w przeciągu powiedzmy tygodnia czy ostatnich tygodni, no i później robię taką pauzę, no bo przecież tyle już rzeczy przełamałem, ostatnio przełamałam, że mogę odpocząć. Tutaj też zwracałam uwagę na to, że w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania nie warto jest brać sobie wakacji i odpoczywania, ze względu na to, że wtedy zazwyczaj utrwalamy sobie jakieś takie schematy, które działają jednak w tych zaburzeniach odżywiania, więc ten czas wtedy będzie działał na naszą niekorzyść. Także warto jest mieć też tego właśnie świadomość. Druga kwestia, którą sobie zanotowałam, to są przekonania, które będą podtrzymywały też nasze trwające zaburzenia odżywiania, czyli na przykład to, że nie zasługuję na jedzenie, i utwierdzanie się w tym, że ja nie zasługuję. Albo na przykład takie wyobrażenie, że a po co ja mam to jeść? W sumie to nie jest ani jakieś tam super dobre, ani to nie jest jakieś super zdrowe. Właściwie to jest niezdrowe. Właściwie to ja nie chcę tego nigdy jeść, więc teraz też nie będę jeść, bo ja nie muszę tego przełamywać, bo ja nie chcę tego po prostu jeść nigdy. I tutaj oczywiście pod tym przekonaniem kryje się bardziej moim zdaniem lęk przed tym produktem, przed przełamaniem schematu, no bo tak naprawdę co za problem dla zdrowej osoby jest zjeść to, na przykład kiedy jesteśmy, nie wiem, w gościach i nie ma nic jakiegoś super atrakcyjnego dla nas, no ale coś po prostu chcemy zjeść, jesteśmy głodni, albo akurat no, jest taka okazja, że wszyscy jedzą i no warto by było też po prostu zjeść z innymi, tak żeby po prostu czuć, że jesteśmy częścią tego posiłku i tak dalej. No i dla zdrowej osoby w takiej sytuacji nie ma większego problemu z tym, żeby zjeść coś, co nawet nie jest jakieś super najlepsze na świecie. I tak samo podczas właśnie wyzwań, czyli czasami wyzwania mogą być właśnie związane z jedzeniem czegoś, co nie jest najlepsze na świecie, ale po prostu jest i jest jednym z niewielu wyborów, które możemy podjąć jedzeniowych w danej sytuacji, więc warto jest przełamać się, chociażby po to, żeby nie mieć problemu z przełamywaniem się, kiedy to jest jedyne jedzenie, które jest dostępne. Rozmawiałam kiedyś z jedną podopieczną właśnie, która bardzo, bardzo lubi podróże i ona mówiła właśnie, że jej motywacją, jedną z kilku oczywiście, ale do wychodzenia z zaburzeń odżywiania jest to, żeby podczas wyjazdu nie mieć problemu z jedzeniem, niezależnie gdzie pojedzie, bo czasami jedziemy w miejsca, w których naprawdę jest bardzo, bardzo mały wybór. I ja tutaj się uśmiecham, ponieważ przypomina mi się, jak byłam z mężem w Bieszczadach, w miejscu, w którym totalnie nie było zasięgu, totalnie nie było sklepów. Jedyne, czym ugościł nas pan gospodarz, my w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że tam nie będzie sklepu, bo jesteśmy mieszczuchami i po prostu sobie tego nie wyobrażaliśmy za bardzo. To było to, że on nam dał jakieś gołąbki w takim sosie i to było jedyne, co mogliśmy zjeść. No i w takim momencie, gdybym ja powiedziała, sorry, ale ja nie jem gołąbków, bo to, bo tamto, bo siamto, bo ja nie wiem, z czego one są, no to ja nie wiem, to ja bym po prostu musiała po całym dniu chodzenia no po prostu nic nie jeść. No to nie byłoby dla mnie dobre, no bo nie dość, że zimno, byśmy przemoknięci i tak dalej. No tutaj nie muszę tłumaczyć, dlaczego niejedzenie nie byłoby dobre w tym przypadku. Także w przeróżnych sytuacjach naprawdę są takie momenty, w których ta elastyczność jest dla nas bardzo ważna. I chociażby po to warto jest taką otwartość sobie budować właśnie w przełamywaniu się do nowych produktów. Kolejna rzecz, którą sobie zapisałam, to jest kwestia układu pokarmowego. Czyli boli mnie brzuch, być może boli mnie od jakichś tam produktów nowych, a to jest znak do tego, żeby tych produktów nie jeść. No i to jest oczywiście uproszczone myślenie, które zazwyczaj zapadaje nam zaburzenie odżywiania, ale ja o tym mówię, że to jest pułapka, ponieważ zazwyczaj problemy z układem pokarmowym, o czym wspominałam w odcinku poświęconemu temu tematowi, zazwyczaj wiążą się z zaburzonymi zachowaniami żywieniowymi, a więc źródłem problemów z układem pokarmowym jest niewłaściwa dieta, dieta zbyt restrykcyjna energetycznie i jakościowo. W związku z czym i jeszcze dodatkowo często u tych osób, których dotyczy bardzo niska masa ciała, no to też jest kolejna przyczyna. Także tutaj taka myśl, że ja nie mogę wprowadzać nowych produktów, bo mnie boli brzuch, jest niestety no nieprawdziwa, ponieważ to służy bardzo mocno, jest to jednym z bardzo często występujących czynników podtrzymujących zaburzenia odżywiania. Także jest to duża pomyłka, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynamy wprowadzać zmiany. Także tutaj pamiętajmy o tym, w ogóle posłuchajcie sobie tego odcinka dotyczącego układu pokarmowego, jego funkcjonowania, bo tam dużo rad znajdziecie, oraz tego odcinka, który dotyczy diety w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania. Tam mam kilka wskazówek też odnośnie tego układu pokarmowego. Kolejna rzecz, no to jest to, że na przykład już przytyłam, no to już nie muszę. Czyli takie poznawcze sprawdzenie i zadecydowanie, że ja już przytyłam, więc już mi wystarczy. I tutaj oczywiście odcinamy to, co organizm nas mówi, odcinamy nasz głód, odcinamy nasze pragnienia, odcinamy nasz głód psychologiczny i decydujemy, że to już jest dla nas wystarczające. No to jest oczywiście pułapka ze względu na to, że wprowadzamy się w restrykcję w taki sposób. Co z tego, że ważymy więcej, jeżeli tą restrykcję utrzymujemy, tak? Więc tutaj na to warto jest zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, no to jest troszeczkę kontynuacja tego, czyli mam już, odzyskałam już okres, więc już nie muszę, już nie powinnam. To też bardzo często się pojawia. Tutaj pamiętajcie, że to organizm da Wam znać, kiedy już wystarczy, a nie Wy poznawczo musicie podjąć taką decyzję. Nie musicie. Dbacie o siebie, jeżeli pielęgnujecie te różne aspekty dobrej diety w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, ale też takiej pracy, jak chociażby proponuję w Dziennikach Zmian, czy we współpracy właśnie z psychodietetykiem, który zajmuje się zaburzeniami odżywiania, to nie przeoczycie tego momentu, gdzie Wasz organizm będzie usatysfakcjonowany. Kolejna rzecz to jest wprowadzenie jakichś zdrowych zasad, czyli już wychodzę z zaburzeń odżywiania. Aha, to ja o tym mówiłam w pierwszej części, ale teraz bym chciała to rozwinąć, że tutaj wprowadzenie zdrowych zasad, bo już wychodzę, no to teraz już może nie muszę tak jeść niezdrowo. To w ogóle śmieszne przekonanie, że wychodząc z zaburzeń odżywiania musimy jeść niezdrowo. Nie musimy wcale jeść niezdrowo w takim ogólnym ujęciu, to absolutnie nie. Wręcz warto jest dbać o tą dietę, ale w granicach rozsądku i właśnie redefiniować sobie kwestię tego, co to znaczy zdrowe odżywianie, żeby tutaj tą elastyczność sobie pozwolić. Ale tutaj zapisałam sobie o tym, że bardzo często pojawiają się takie pomysły w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, że no to ja sobie teraz włączę na przykład intermittent fasting, post przerywany, ze względu na to, że wszyscy to zalecają, zarówno Andrew Huberman, zarówno Asia Podgórska i tak dalej, czyli wszyscy zajmujący się neurobiologią, mózgiem, pracą tego mózgu, rytmem dobowym polecają intermittent fasting, więc teraz, żeby dbać o swoje zdrowie, też to wprowadzę. I tutaj oczywiście nie kwestionuję tego, że jest to dobry pomysł dla zdrowych osób, natomiast tutaj musimy pamiętać, że dla nas zdrowe w tym momencie przede wszystkim będzie to, co będzie dobre dla naszego zdrowia psychicznego i co nie będzie wspierać żadnych zaburzonych zachowań, ponieważ na etapie wychodzenia z zaburzeń odżywiania musimy pamiętać, aby eliminować czynniki, które te zaburzenia odżywiania mogą indukować, czyli nie warto jest wprowadzać jakichkolwiek restrykcji, chociażby one były jakoś super zdrowe i dobre dla naszego mózgu, powiedzmy, ze względu na to, że wiemy i mamy świadomość, i Ty też o tym wiesz, że to może być podszyte chęcią po prostu wprowadzenia jakiejś restrykcji. Więc na tym etapie absolutnie takich rzeczy nie robimy. Nie wprowadzamy jakichś takich właśnie trików, które w jakiś sposób tam modulują naszą dietę, tylko uciekamy od wszelkich restrykcji i nie staramy się etykietować swoich postępowań, czyli nie wprowadzamy zasad, które będą nam nadawać jakąś etykietę, że ja stosuję IF, ja jestem keto, ja jestem wege, ja jestem ktoś tam. Dobra? Czyli też starajmy się też dbać o tą kwestię tego, że Ty jesteś Ty i Ty jesteś wyjątkowy Ty, a nie jesteś tylko osobą, która stosuje IF, czy tylko osobą, która stosuje weganizm, wegetarianizm i tak dalej, czy keto dietę, dobra? Ty jesteś wyjątkowy, a dieta Cię w żaden sposób nie wartościuje, więc na to też bądźmy wyczuleni i na to też właśnie zwracajmy uwagę, aby nie iść tą drogą. Aha, no i właśnie w tej kwestii też wprowadzanie na przykład diety roślinnej na etapie wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Tutaj też skłaniam się do osób, które w tym momencie są na diecie roślinnej, wegańskiej na przykład, żeby zwrócić uwagę na to, czy ja przypadkiem nie zaczęłam stosować diety roślinnej w momencie, kiedy rozwijały się u mnie zaburzenia odżywiania. Bo jeżeli tak, no to też jest moment na to, żeby zastanowić się, czy wyjście poza dietę roślinną, włączenie na przykład jakiegoś nabiału od czasu do czasu, nie byłoby dobrym pomysłem dla mojej głowy. W sensie nie pomogłoby mi szybciej zmienić tych schematów, w których jestem. Kolejną pułapką, bardziej tutaj kieruję się teraz do osób cierpiących na bulimię, napadowe objadanie się, jest takie przekonanie, że mogę jeść, tylko żeby tego nie zrozumieć źle, bo generalnie tak, zmierzamy do tego, żeby jeść to, co chcemy, kiedy chcemy, uwzględniając zasady też jedzenia intuicyjnego dla osób już na późniejszym etapie, ale też, żeby nie było to i nie przeradzało się to w formę takiego karania, czyli ja teraz mogę to jeść, więc ja będę to jeść i nie słucham swojego sygnału głodu i sytości, tylko jem, wręcz objadam się trochę tak jakby za karę. Czyli ja teraz mogę jeść to wszystko i ja będę to jadła, bo ja tyle byłam na diecie, czyli już przejście w takie trochę agresywne jedzenie, że tak powiem, przeciwko sobie. I tutaj mówię, podkreślam, że nie mylmy tego z głodem ekstremalnym w przypadku wychodzenia z restrykcyjnych zaburzeń odżywiania, bo tam absolutnie jest to konieczne. Natomiast tu jest taki niuans u tych osób, które cierpią na napadowe objadanie się czy bulimię, że to może być myślą przyzwalającą, że ja teraz wychodzę z zaburzeń odżywiania, więc ja mogę robić takie planowane napady tak naprawdę, gdzie niekoniecznie potrzebuję tyle jedzenia. To jest, myślę, że temat też tak, nie chciałam tego wplątywać tutaj pomiędzy te restrykcyjne zaburzenia odżywiania, ale myślę, że ja to rozwinę po prostu w innym odcinku, żeby też nie było. Jeżeli chodzi o głód ekstremalny, czasami pułapką jest to, że hamujemy swój głód ekstremalny w związku z tym, że boimy się po prostu przytyć. I to jest bardzo częste. Czyli na takim etapie, gdzie już pozwoliliśmy sobie na jedzenie więcej, zaczęliśmy się odblokowywać, zaczynamy widzieć, że nasza masa ciała wzrasta, no i boimy się tego, bo nie wiemy, do czego to zmierza, więc teraz zaczynamy to blokować. W momencie, kiedy zaczynamy to blokować, no to zatrzymujemy swoje zdrowie, nie? I trochę, niestety, ale wzmacniamy te schematy, z których chcemy uciekać. Więc tutaj warto jest oczywiście w tym momencie pracować nad tym, aby akceptować zmianę masy ciała na tyle, na ile jesteśmy w stanie, aby przypominać sobie cały czas, dlaczego my w ogóle zaczęliśmy wychodzenie z zaburzeń odżywiania, to żeby sobie właśnie w tym pomagać, żeby się wspierać. Tutaj warto jest oczywiście korzystać z zewnętrznej pomocy, jeżeli takiego wsparcia potrzebujemy. No myślę, że to jest jak najbardziej tutaj wskazane. Kolejna kwestia, która dotyczy przede wszystkim osób, które mają, które już zwiększyły swoją masę ciała w pewnym stopniu, jest przeglądanie starych zdjęć bądź staranie się przymierzyć stare ubrania. To oczywiście może być pułapka, ponieważ jeżeli nie mamy przepracowanej kwestii masy ciała, nadal ona ma dla nas dosyć duże znaczenie. O tym mówiłam w odcinkach dotyczących ciała, jak i odcinkach dotyczących chudości, także do nich odsyłam. Wszystkie oczywiście linki będą w opisie tego podcastu. No to faktycznie tutaj pułapka jest to spora, ponieważ patrząc na te zdjęcia i przymierzając stare ubrania, możemy zatęsknić za tym, co było, czyli zapomnieć zupełnie o tym, dlaczego postanowiliśmy wychodzić z zaburzeń odżywiania, co nas męczyło, co po prostu te zaburzenia odżywiania nam zabrały, czyli wolność, tak w skrócie, i przypomnieć sobie, jakie atrakcyjne było dla nas to, żeby dbać o tę chudość, żeby dążyć do chudości. Nie? Czyli to się wydaje wtedy jeszcze bardziej atrakcyjne, a dodatkowo zapominamy o tych wszystkich złych rzeczach. Także to jest duża pułapka i ja sugeruję nie przeglądać starych zdjęć, jeżeli jeszcze nie mamy przepracowanego tego tematu, bo jeżeli to przepracujemy, to patrząc na te zdjęcia prawdopodobnie będzie nam przykro, a nie będzie to dla nas super atrakcyjne. Czyli będzie nam przykro, ponieważ będziemy pamiętali, co doświadczaliśmy, co zaburzenia odżywiania nam zabrały, w jakim stanie psychologicznym byliśmy wtedy, w tym czasie, kiedy ta masa ciała była tak niska. Więc w pewnym momencie, patrząc na te zdjęcia, będziemy mieli taki pełny obraz tego, natomiast jeżeli jest to dla nas temat dosyć świeży, to raczej sugerowałabym po prostu na razie się nie triggerować tym. Tak samo kwestia ubrań. No, w pewnym momencie nie będzie to dla nas miało znaczenia, ale jeżeli to ma dla nas znaczenie, no to nie utrudniajmy sobie po prostu tego i tutaj bym sugerowała po prostu nie wchodzić w to jakoś tam bardzo ambitnie. Kolejna rzecz, też propozycja od jednej z obserwatorek, to jest jedzenie nowych produktów, robienie sobie wyzwań, ale będąc nadal w deficycie energetycznym, czyli klasyczne oszukiwanie siebie, że ja działam, ale oczywiście w jakimś tam schemacie. Czyli schemat jest taki, że ja jem x kalorii cały czas, no ale sobie zaczynam rotować różne nowe produkty. I oczywiście w kwestii łączania nowych produktów jest to zawsze progres. Ale wszyscy wiemy, że największym trudem, jest zwiększanie wartości energetycznej, które może wiązać się ze wzrostem masy ciała. Więc tutaj warto jest sobie wynotować też te rzeczy, które są dla nas najtrudniejsze, abyśmy mogli zmierzać w stronę właśnie ich przełamywania. No i ostatnia rzecz, o której z kolei wspominałam w poprzednim odcinku dotyczącym tego, kiedy jedzenie intuicyjne nie jest najlepszym pomysłem, jest właśnie jedzenie intuicyjne. Czyli pułapką może być to, że teraz o jedzeniu intuicyjnym mówi się dużo, że jest to atrakcyjne, że jest to cel, wydaje mi się, większości osób, które wychodzą z zaburzeń odżywiania. No i wprowadzenie zbyt wcześnie jedzenia intuicyjnego może być po prostu dla nas bardzo szkodliwe, ponieważ my nie jemy intuicyjnie. My jemy według jakichś schematów, my jemy według zasad zaburzeń odżywiania i niestety możemy się bardzo poważnie zagubić w jedzeniu intuicyjnym, kiedy jemy, staramy się jeść w sposób intuicyjny, a nie jesteśmy na to jeszcze gotowi. Także na to wyczulam. Tutaj odsyłam Was do tego poprzedniego odcinka, żeby się nie powtarzać za dużo. I wydaje mi się, że to są wszystkie punkty, które sobie wynotowałam. Trochę ich było faktycznie i z pewnością jeszcze kilka się znajdzie. Jeżeli znajdę taką kolejną listę, jeszcze sobie poprzypominam o pewnych kwestiach i będziecie zainteresowani, to nagram trzecią część tego odcinka, ale wydaje mi się, że się pojawiło kilka istotnych rzeczy w tym dzisiejszym nagraniu. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tego i w takim razie to chyba na tyle. Nie będę się rozwodzić, dzisiaj przedłużać. Wracam tutaj do Jasia, idziemy sobie podjeść trochę. Także trzymajcie się i wszystkiego dobrego dla Was i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Jeśli chciałbyś wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków na kanale To Tylko Dieta, możesz to zrobić od teraz przy pomocy wsparcia Patronite. W opisie tego odcinka znajdziesz link do mojego konta. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!